Kochani bracia i siostry, zanim rozpocznę mój temat, to zostałem zobowiązany do tego, żeby przekazać wam chrześcijańskie pozdrowienia. I kilka osób indywidualnie prosiło o przekazanie takich pozdrowień, jak również zbór, w którym jestem członkiem, zbór z Wrocławia. Wszystkich was pozdrawia, życzę błogosławieństwa Bożego. A indywidualnie to siostra Renatka mi tu przypominała od Mirka Ryla i od mamy Mirka, od siostry Wiktorii. Brat Andrzej Kaliszczyk z siostrą Asią prosili też indywidualnie o to, żeby pozdrowić was. Rozmawiałem z Dawidem Stopińskim, który miał tutaj być z nami, bo miał w planie usługę, ale sytuacja w domu zdrowotna spowodowała, że musiał zostać. Trójka małych dzieci, no i postanowił, że musi zostać pomóc żonie. I oni wszyscy łączą się, pozdrawiając was wszystkich i oczywiście jak zwykle, ale dobrze, że się tym razem ogarnąłem i przypomniałem, moja żona was wszystkich też pozdrawia. Tak, koszula najbliższa ciało, ale zdaje się, że czasem się o tym też zapomina. W ogóle to chcę podziękować zborowi w Chełmie za udzielenie mi mównicy. I chcę powiedzieć, że gdy żona mi pokazała plan, jaki będzie na to nasze spotkanie, to sobie pomyślałem, o jak fajnie, sama młodzież dzisiaj występuje, czy tam no będzie występowała. Sami bracia tacy trochę z młodszych roczników. Powiem tak, z niektórymi, bo i z bratem Marianem, to mój rówieśnik jest, i z bratem Bogdanem razem żeśmy jeździli na konwencję, razem jeździliśmy pod namioty. Tu jeszcze parę innych osób, takich o Piotr, który siedzi, czy Gosia. Oni razem żeśmy jeździli pod namioty po konwencjach. No ja tak się spostrzegłem, mówię zaraz, hola, hola, już nie taka młodzież, piątka z przodu. Kiedy ten czas minął? No i teraz jest tak, że bracia, których ja pamiętam, którzy usługiwali, siedzą jako słuchacze, a przyszło mi, no i moim rówieśnikom, z którymi jeździliśmy razem na konwencję, chyba przejąć pałeczkę, już teraz pomału nas bracia wykorzystują do usług, za co jestem wdzięczny, no i rozumiem zmianę pokoleniową. Taka jest kolej rzeczy, chociaż powiem wam, że nie czuję się zupełnie godnym tego, żeby tutaj stać i przemawiać do was, bo wiem, że wśród słuchaczy są tęgie głowy, które analizują każde słowo, no i trochę mam z tego tytułu stres, czy wszystko będzie tak, jak powinno być, ale myślę, że Pan pozwoli, że spróbujemy temat, którym się chcę z wami podzielić, poprowadzić w taki sposób, aby to było dla nas wszystkim korzyścią i chwałą dla Pana. My we Wrocławiu, w naszym zborze, podjęliśmy taką uchwałę, że przygotowując się do obchodzenia pamiątki śmierci Pana, zrezygnowaliśmy ze studiów biblijnych na korzyść serii wykładów, które będą poświęcone Panu Jezusowi, Jego ostatnim chwilom, jakie przeżywał, będąc pierwszy raz na ziemi. Taki cykl wykładów postanowiliśmy, że w ten sposób będziemy się przygotowywali do pamiątki, będziemy przygotowywali nasze umysły, nasze serca do tego, by godnie i we właściwy sposób tę pamiątkę obchodzić. Tutaj jest nas mała garstka z Wrocławia, raptem 3 osoby, ale domyślam się, wręcz jestem pewien tego, że większość naszego zboru łączy się dzisiaj z nami drogą internetową i oni pewnie też słuchają tego, co ja dzisiaj mówię, i pewnie wszyscy oni będą zawiedzeni, bo temat, którym chcę się z wami dzisiaj podzielić, nie tak dawno prezentowałem w naszym zborze właśnie w ramach tego cyklu przygotowującego nas do pamiątki. Ale powiem, że jest pewna przyczyna, dla której postanowiłem powtórzyć ten temat. A mianowicie dzisiaj po godzinie 18 rozpocznie się według czasu żydowskiego 10 dzień miesiąca Nisan. A ja chciałbym, i mój temat jest poświęcony pewnym wydarzeniom, chciałbym, abyśmy się teraz wszyscy naszymi myślami przenieśli do 10 Nisan 33 roku naszej ery. Temat naszego wykładu zatytułowałem Hosanna synowi Dawidowemu. Hosanna synowi Dawidowemu. I jak się domyślam, to pewnie każdy z was już wie, o czym pewnie będziemy mówili. Co ma związek, jakie wydarzenia mają związek z takim tematem? Zanim jednak przejdziemy do clue, do tego głównej tej myśli, chciałbym uczynić pewne wprowadzenie, które pozwoli nam umiejscowić w czasie te wydarzenia, które są tematem naszej lekcji. Wydarzenia, które miały miejsce bezpośrednio po tym, jak Pan ze wzniesień Efraim spogląda w stronę Doliny Jordanu i widzi podążających w stronę Jerozolimy pielgrzymów. On postanawia opuścić miejsce, w którym przebywał razem z uczniami. Jak wiemy, zdarzało się tak, że on się musiał ukrywać przed ludem. Przybliżała się Pascha i Pan, widząc tych pielgrzymów, postanawia również wyruszyć do Jerozolimy. On miał świadomość tego, że to była jego ostatnia podróż w tym kierunku. W czasie tej podróży Pan niejednokrotnie wspominał swoim uczniom o tym, co go wkrótce spotka. Co go czeka w tym mieście? Mówił im o zdradzie, mówił im o cierpieniu i wreszcie mówił im o nadchodzącej, zbliżającej się wkrótce swojej śmierci. W Ewangelii Mateusza w 20 rozdziale w wersetach 17 do 19 możemy przeczytać takie słowa. A Jezus, mając zamiar pójść do Jerozolimy, wziął 12 na osobność i w drodze rzekł do nich: oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom oraz nauczonym w piśmie i skażą go na śmierć i wydadzą go poganom na pośmiewisko i na ubiczowanie i na ukrzyżowanie, a dnia trzeciego zostanie wzbudzony z martwych. I jeszcze ewangelista Łukasz w 18 rozdziale, a 34 wersecie jakby już post factum dodaje takie stwierdzenie. Lecz oni nic z tego nie rozumieli i było to słowo zakryte przed nimi i nie wiedzieli, co mówiono. Oni byli zupełnie nieświadomi tego, o czym mówi do nich Pan. Gdy przygotowywałem się do tego tematu, to taką dygresję, troszkę poboczną myśl podam. Zarówno w Ewangelii Mateusza, w tych zacytowanych słowach, jak i w innych miejscach w Nowym Testamencie, które opisują wydarzenia związane z naszym Panem, pada stwierdzenie dotyczące zaangażowania w usiedlenie Pana przez arcykapłanów. I tak sobie pomyślałem, przecież w Izraelu był jeden arcykapłan. Było wielu kapłanów, ale arcykapłan był jeden. To dlaczego w wielu miejscach jest mowa o arcykapłanach? No i ostatnio brat Andrzej Kaliszczyk miał u nas wykład i w pewnym momencie chyba mi się ta sytuacja rozjaśniła, bo opisywał późniejsze wydarzenia, które przechodził Pan. Jak pamiętacie, gdy był pojmany, to został oddany tam, gdzie przebywał Annasz i Kajfasz. Prawdopodobnie oni obaj mieszkali w obrębie jednej nieruchomości i Pan był od jednego prowadzony do drugiego przez jakieś tam podwórko. Annasz był arcykapłanem, ale był arcykapłanem, moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, takim tytularnym. To znaczy on już nie pełnił funkcji arcykapłana, bo tę funkcję, jak określa Pismo Święte, w tym czasie piastował Kajfasz. Ale tak jak jest dzisiaj na przykład o panu Kwaśniewskim czy panu Wałęsie, też mówimy prezydent. Jak ktoś się do niego z dziennikarzy zwraca, to mówi: panie prezydencie. Dlatego być może, mówiąc o arcykapłanach, bo obaj oni byli zaangażowani w to, żeby pojmać pana, osądzić go, być może jest tutaj mowa o przynajmniej dwóch, o Annaszu i Kajfaszu. Jeden piastujący urząd, a jeden taki tytularny. To jest jakby mój pomysł na to stwierdzenie arcykapłani. To taka myśl poboczna. Do Kajfasza, nawiasem mówiąc, wrócimy jeszcze raz w tym temacie. Rozbudzone pewne pragnienia uczni, pewne perspektywy, które skierowane były w stronę mesjańskiego królestwa, powodowały to, że oni jakby nie słyszeli tego, co Pan do nich mówi, nie zastanawiali się nad tym, tak jakby w ogóle nie brali tego pod uwagę. Oni, bracia i siostry, byli zapatrzeni wtedy w 12 tronów. Oni widzieli pewną władzę, którą spodziewali się otrzymać wraz z Panem, tak aby móc zaprowadzać Królestwo Boże na ziemi. Pamiętacie, jak matka Jakuba i Jana zabiegała o to, by jej synowie otrzymali pewne stanowiska, takie eksponowane stanowiska obok Pana? Kilka dni później, po tym wydarzeniu, okazało się, że te dwa miejsca już są zajęte. Pan, gdy wisiał na krzyżu, to po jednej stronie, po lewicy i po prawicy miał Łotra. Ona prosiła, niech jeden będzie po lewicy, a drugi po prawicy. Ale oczywiście my wiemy, że nie o takie stanowiska im chodziło. Oni o inne stanowiska prosili. Pan w swojej podróży do Jerozolimy postanowił zatrzymać się w domu Marii, Marty i Łazarza w Betanii. My mamy trzy relacje ewangelistów dotyczące pobytu Pana w Betanii. U Mateusza, Marka i u Jana. Mateusz i Marek, którzy jakby wcześniej opisują te wydarzenia związane z pobytem Pana w Betanii, to w swojej relacji mówią o pewnej niewieście. O pewnej niewieście, tak jakby chcieli ukryć jej imię, albo tak jakby chcieli zachować prywatność tej rodziny. A przecież wiemy doskonale, że zarówno Pan znał tę rodzinę i oni doskonale znali Pana. Mało tego, oni między sobą mieli wyjątkowe relacje. To nie była taka przyjaźń luźna. To były bardzo zażyłe relacje. Jak podaje Jan, życie Łazarza w czasie bezpośrednio, kiedy Pan już został ukrzyżowany, było również zagrożone. Dlaczego? Dlatego, że zarówno Łazarz, Maria i Marta, oni byli bezpośrednimi świadkami tego, co Pan uczynił, a to było bardzo nie na rękę klerowi żydowskiemu. I w Ewangelii Jana w 12 rozdziale, a w wersetach 10 i 11 czytamy takie słowa. A arcykapłani naradzali się, aby i Łazarza zabić, gdyż wielu Żydów z powodu niego odeszło i uwierzyło w Jezusa. Prawdopodobnie to zagrożenie trwało jeszcze przez jakiś czas. Ale gdy swoją relację spisywał Jan, to Jan już wprost powiedział, czy napisał, że to wydarzenie miało miejsce w domu Łazarza, że był tam Łazarz, że była tam Maria i że była tam również Marta, która posługiwała. Być może w tym czasie już to zagrożenie, bo jak mówię, była ta Ewangelia spisywana później, być może to zagrożenie już nie było tak wielkie, jak w czasie, kiedy swoje relacje pisali inni, Mateusz i Marek. Relacja dotycząca pobytu Pana w Betanii podaje nam dokładny moment, kiedy to miało miejsce. To było 6 dni przed Paschą. Więc nie trudno nam jest wyliczyć 6 dni przed Paschą. Jakbyśmy odliczali 14, 13, 12, 11, 10, 9. 9 dzień miesiąca Nisan. Wieczerza, która była przygotowana w domu Łazarza, odbyła się, dzisiaj byśmy powiedzieli, w sobotę wieczorem. Czyli po zakończeniu sabatu, na początku 9 Nisan. To na dzień dzisiejszy, czy według naszego kalendarza powiedzielibyśmy, że była to sobota wieczorem. Chrześcijanie powszechnie celebrują kolejny dzień odpowiadający kalendarzowej niedzieli jako Niedziela Palmowa. Ale czy słusznie? Wrócimy jeszcze do tego. I zanim odpowiemy jeszcze na to pytanie, to przyjrzyjmy się, co się wtedy wydarzyło. Poselstwo Jana Chrzciciela, które skierowane było do Żydów, brzmiało: przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Z tym samym poselstwem nasz Pan wysłał swoich uczni. Najpierw 12, potem 70, by w parach podróżowali od wioski do wioski, od miejscowości do miejscowości, z misją głoszenia tego, że przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Gdy czytamy relacje z mów naszego Pana, gdy podawał różnego rodzaju przypowieści, to treścią tych przypowieści, tych jego różnych, dzisiaj byśmy mogli powiedzieć, wykładów, było właśnie: przybliżyło się Królestwo Niebieskie. To było jakby główną myślą tej misji, którą zalecił Pan swoim uczniom, ale też misji, w której sam brał czynny udział. W Ewangelii Marka w 12 rozdziale, a 37 wersecie mamy napisane, że wielkie mnóstwo ludu chętnie go słuchało. Wielu podziwiało Pana, który przemawiał. Nigdy jeszcze nie przemawiał człowiek jak ten człowiek. Myślę, drodzy, że każdy z nas chciałby pewnie usłyszeć, albo jeszcze lepiej, zobaczyć przemawiającego Pana. Jest wiele świadectw, które dowodzą tego, jak wielkie wrażenie on wywierał na swoich słuchaczach. Jak wielu ludzi go słuchało z zapartym tchem. A bywały nawet takie momenty, w których chciano z niego zrobić narodowego przywódcę, moglibyśmy powiedzieć króla. I co Pan w takich momentach robił? Wycofywał się. Uciekał od tłumu. Odchodził w ukrycie. My dzisiaj możemy sobie tylko wyobrazić, na podstawie zapisów ewangelicznych, jak Pan przemawiał. Ale zdaje się, że znajomość tego typu relacji spisanej pozostawia taki niedosyt. To tak jakby trochę za mało. Inaczej odbieramy przekaz, który mamy zapisany. Inaczej będziemy odbierali przekaz, gdy go słyszymy, a jeszcze inaczej odbieramy przekaz, który możemy zobaczyć, usłyszeć i zobaczyć. Pełny przekaz obejmuje wypowiedziane słowa, ale tak jak ja teraz stoję przed wami, to nie są tylko słowa. Te słowa pochodzą z moich ust. Temu towarzyszy pewna gestykulacja, temu towarzyszy mimika twarzy. Wtedy, kiedy chcę, żeby wywołać na waszych twarzach uśmiech, sam się trochę uśmiecham. To jest taka relacja dwustronna. Ten przekaz jest zupełnie inny. Ważną kwestią jest postawa mówcy, ale również bardzo ważne jest otoczenie i to, w jakim momencie dany przekaz jest generowany. Pamiętacie takie dziwne bardzo zdarzenie, gdy zgraja przychodzi do ogrodu Getsemane na czele z Judaszem i pytają, szukamy, czy mówią, bo Pan pyta, kogo szukacie? Jezusa szukamy. A on mówi, co powiedział? Ja jestem. Wystarczyło krótkie ja jestem, żeby oni wszyscy padli. To jest dziwne wydarzenie, ale dowodzi tego, jak wielkie wrażenie wywarło to na tych ludziach. Krótkie ja jestem. Nauczeni w piśmie i faryzeusze zauważyli oczywiście wzrost zainteresowania się naszym Panem przez społeczeństwo. Jak wiele ludzi zaczęło za Nim chodzić, oni zorientowali się, że to wszystko zagraża ich pozycji, ich prestiżowi. A ich wrogość była jeszcze większa od momentu, kiedy wzbudził Łazarza, bo to się rozeszło po okolicy. Czuli, że wielu ludzi będzie skorych do tego, by słuchać Jezusa, a jeszcze co gorsza, może Mu uwierzą. Przeczytajmy sobie może w tym momencie Ewangelię Jana, 11 rozdział, Ewangelia Jana, 11 rozdział, wersety od 45 do 57. Ewangelia Jana, 11 rozdział, od 45 do 47. Wielu więc Żydów, którzy przyszli do Marii i ujrzeli to, czego dokonał Jezus, uwierzyło w Niego. A niektórzy z nich odeszli do faryzeuszów i powiedzieli im, czego dokonał Jezus. Wtedy arcykapłani i faryzeusze zwołali Radę Najwyższą i mówili, cóż uczynimy? Człowiek ten dokonuje wielu cudów. Jeśli go tak zostawimy, wszyscy uwierzą w Niego. Wtedy przyjdą Rzymianie i zabiorą naszą świątynię i nasz naród. A jeden z nich, Kajfasz, który tego roku był arcykapłanem, to co mówiłem, że arcykapłan był jeden, rzekł do nich, wy nic nie wiecie i nie myślicie, że lepiej jest dla nas, aby jeden człowiek umarł za lud, niż żeby wszystek ten lud zginął. A tego nie mówił sam od siebie, ale jako arcykapłan w owym roku prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród. Może na tym na razie poprzestaniemy. Ciekawa rzecz. Kajfasz, tak jak już powiedziałem, ten arcykapłan na urzędzie, tak jakbyśmy mogli powiedzieć, urzędujący arcykapłan, wypowiada tutaj pewne znamienne słowa. Proroczo mówi o śmierci naszego Pana. Lepiej, żeby ten umarł, niż ma umrzeć cały lud, wszystek lud. Możemy powiedzieć, że w tych wyrażeniach ten człowiek, Kajfasz, w swoim urzędzie był jakby narzędziem mówczym Pana, narzędziem mówczym Boga, przez którego usta Pan potwierdził to, co się ma wkrótce wydarzyć. Czyli tak jakby prorokował, o czym jasno mamy tutaj napisane. Lepiej jest dla nas, by jeden człowiek umarł za lud, niż żeby wszystek ten lud zginął. Jak wiemy z relacji innych, nasz Pan nie chodził jawnie pomiędzy Żydami. Byli jednak tacy, którzy spodziewali się, że w związku z nadchodzącą Paschą Jezus jednak pojawi się w Jerozolimie. Kapłani i faryzeusze również się tego spodziewali, no i wydali pewne dyspozycje, że jeśli ktokolwiek zobaczy Jezusa w Jeruzalem, ma do nich przyjść i uprzejmie im donieść o tym. Oni zaplanowali Jego pojmanie. Ale Tym razem jego przybycie do Jerozolimy było zupełnie inne. Wyglądało zupełnie inaczej i miało zupełnie inny charakter. O tych wydarzeniach mówią nam cztery Ewangelie. Mateusz w 21 rozdziale, Marek w 11 rozdziale, Łukasz 19 rozdział i Jan 12 rozdział. I jak zapewne wszyscy wiemy, te przekazy ewangeliczne różnią się między sobą. Dla sceptyków, jeśli coś jest inaczej oddane, to już jest powód do tego, by negować przekaz, by mówić, że patrzcie, Biblia tutaj jest nieprecyzyjna, sprzeczna ze sobą, w takim razie nie możemy w to uwierzyć, to nie jest prawda. Ale co tam czytamy? Otóż Pan wyruszył pieszo z Betanii na wschód w stronę Jerozolimy. Betania to, jak sprawdzałem na mapach, tak według podań na dzień dzisiejszy, to dzisiejsza miejscowość Al-Azariya, co po arabsku znaczy miejsce Łazarza. Gdy dotarli do wioski, która się nazywa Befagę, to jest ten punkt, kiedy Pan się zatrzymuje i mówi, że o tym osiołku, że pójdziecie tam, znajdziecie osiołka, to jest miejscowość Befagę, prawdopodobnie dzisiejsze At-Tur. Tak to się dzisiaj to miejsce nazywa. O tym zdarzeniu z tym osiołkiem mówi Mateusz, Marek i Łukasz. I na co byśmy chcieli tutaj zwrócić uwagę? Mateusz w swoim przekazie mówi o tym, że mają iść i wziąć osiołka, ale nie tylko osiołka, i oślicę. Natomiast pozostali mówią tylko o osiołku. Przeczytajmy Mateusza Ewangelię, 21 rozdział, 2 werset. Idźcie do wioski, która jest przed wami, a wnet znajdziecie oślicę uwiązaną i ośle z nią. Odwiążcie je i przywiedźcie mi je. Natomiast Jan w swojej relacji w ogóle pomija ten fakt wysłania uczni, tylko mówi, że Pan wsiadł na osiołka, którego znalazł i w ten sposób podróżował. Te opisy oczywiście możemy powiedzieć, że wzajemnie się nie wykluczają, bo to, że Jan pomija fakt wysłania uczni, to nie znaczy, że ci uczniowie nie zostali wysłani. W wielu przypadkach w opisach ewangelicznych jest tak, że jeden autor zauważył jedną rzecz, a inny w tej samej sytuacji dostrzegł inne szczegóły. Dlatego nie mamy problemu z tym, by to w jakiś sposób zsynchronizować. No ale jest jeden problem i od razu powiem, nie wiem jak go wytłumaczyć. Dlaczego? Bo powiedziałem, że Mateusz w swojej relacji mówi o tym, że znaleźli osiołka i oślicę. I on podaje dalej, że włożyli na tego osiołka, na tą oślicę szaty i posadzili Pana na nich. Ja słyszałem pewne relacje, czy takie pewne wyobrażenia niektórych braci na ten temat, ale nie będę ich powtarzał, bo trochę wydają mi się mało wiarygodne. Jeśli ktoś z Was wie, jak to wytłumaczyć, albo potrafi to logicznie wytłumaczyć tak, żebym to przyjął, to proszę, pomóżcie mi, ale akurat w tym jednym aspekcie nie rozumiem, jak to pogodzić z tymi innymi opisami, które mówią tylko o osiołku, i z tym, jak on mógł jednocześnie jechać na oślęciu, i na tej oślicy. Tego nie wiem. Marek i Łukasz dodatkowo uzupełniają ten opis o informację, że ten osiołek to był osiołek, na którym jeszcze nikt nie siedział. Czyli moglibyśmy powiedzieć, że było to źrebie, które jeszcze nigdy nie było dosiadane. No i jest jeszcze jeden szczegół, o którym wspomina Marek. Osiołek miał zostać zwrócony właścicielowi. Być może miało to uspokoić właściciela. W Ewangelii Marka w 11 rozdziale, a w 3 wersecie czytamy tak. A jeśli by ktoś wam rzekł, cóż to czynicie? Powiedzcie, Pan go potrzebuje i zaraz go odeślę tutaj z powrotem. To jest takie bardzo dziwne wydarzenie, przynajmniej dla mnie takie zastanawiające. Czy to normalne, że gdy ktoś przychodzi i zabiera cudzą rzecz, a właściciel widzi to i nie oponuje, no ale zaraz, co się dzieje? Czemu ty zabierasz tego osła? No gdybym ja dzisiaj tutaj, tam stoi moje auto, zobaczył przez okno, że jakiś obcy człowiek przychodzi i majstruje przy samochodzie, to bym podszedł do niego, przepraszam pana bardzo, co pan robi? Pożyczam twoje auto, oddam wieczorem. Czy ja bym mu dał kluczyki i powiedział to, tylko oddaj mi to auto wieczorem? No na pewno nie. Ale tu, w tym akurat przypadku jest coś bardzo dziwnego. Uczniowie przychodzą do wioski, widzą przywiązanego osiołka, zabierają go, pojawia się właściciel, a oni mówią do niego, Pan go potrzebuje. A właściciel, skoro Pan go potrzebuje, to go zabierzcie. To jest takie trochę dziwne. Ale teraz powiem wam przykład z życia, który zadziałał też w takim znaczeniu, że ktoś się odwołał na Pana. To przykład z życia mojej babci, siostry Anastazji Karasia, którą być może niektórzy z was pamiętają, znali ją. Ona pracowała w Łodzi w zakładach włókienniczych. I kiedyś, gdy to było czasy komuny, bardzo dawno temu, bardzo chciała pojechać na konwencję. No i zwróciła się z prośbą o urlop bezpośrednio do swojego przełożonego, który ją prawdopodobnie zbył, no to postanowiła pójdzie wyżej, albo do jakiegoś tam kierownika, czy dyrektora zakładu, nie wiem. Natomiast do kogoś wyżej postawionego poszła, no i mówi, że potrzebuje wolne. No oczywiście nie. A ona wtedy mówi, ale mój Pan mnie wzywa. Stanowczo. No i podobno ten człowiek, który usłyszał, że Pan ją wzywa, w osłupienie wpadł, widzi, że kobieta bardzo stanowczo, odważnie do niego przyszła. Być może pomyślał, że jakiś sekretarz albo ktoś inny, że jest ktoś jeszcze wyżej postawiony i skoro on ją wzywa, dobrze, ma pani wolne. Także czasem takie stwierdzenie stanowcze może wywrzeć na drugiej stronie duże wrażenie. Myślę, że zarówno w przypadku mojej babci, jak i w przypadku uczni, którzy zwrócili się tymi słowy, że Pan potrzebuje tego osiołka, to był palec Boży i pewnie Pan Bóg nad tym wszystkim czuwał. Skoro przewidział, że tak będzie, to mógł, był w pełen władz do tego, żeby tak to się faktycznie potoczyło, jak ten scenariusz został wcześniej nakreślony. Myślę jednak, że również miało znaczenie to zapewnienie, o którym mówi Marek, że ten osiołek zostanie zwrócony, ten właściciel mógł być spokojny. Być może wtedy słowo miało większą zdecydowanie wartość niż dzisiaj. Jest takie określenie, słowo droższe od pieniądza. No dzisiaj to jest rzadko. Ludzie dają słowo, ale sami dając słowo już wiedzą od razu, że go nie dotrzymają. Może było tak, że kiedyś słowo miało większą wartość. Teraz dwa słowa o tym podróżowaniu Pana na osiołku. Okazuje się, że ten zwyczaj prezentowania króla na ośle był znany wśród Izraelitów. To nie było coś nadzwyczajnego. Gdy Salomon miał być namaszczony na króla, to został posadzony na mulicę. No, mulica to jest pochodna od osła. Czytamy o tym w pierwszej Księdze Królewskiej, w pierwszym rozdziale, wersety od 33 do 35. Wybaczcie, nie będziemy czytać, bo czas jest bardzo krótki. Jeśli ktoś ma ochotę, to proszę sprawdzić. Tak jest tam to opisane. Są takie podania, które mówią, że w tamtych czasach osiołek był synonimem pokoju. I tak jak władca na osiołku zapowiadał pokój, tak władca na koniu zapowiadał wojnę. No, wydaje mi się, że Trudno byłoby sobie wyobrazić władcę na osiołku, który zwołuje żołnierzy na wojnę, albo jeszcze gdyby władca na osiołku prowadził działania wojenne aktywnie. Raczej nie. Raczej dosiadali wtedy konia. Ale taki władca podróżujący na ośle był zwiastunem pokoju. W drodze Pana Jezusa towarzyszyło mu wielu ludzi. On podążał pieszo z Betanii. Wtedy musiała panować wyjątkowa atmosfera, wielkie zainteresowanie, wyczekiwanie, co się teraz stanie. Gdy po okolicy rozeszła się wieść, że Pan Jezus zbliża się do Jerozolimy, to oczywiście nastąpiło wielkie poruszenie. Pan Jezus, wsiadając na osiołka, dał bardzo jasny i wyraźny sygnał dla wszystkich tych, którzy byli zgromadzeni wokół Niego. Wielu Judejczyków nie rozumiało, co się w tym momencie dzieje, ale było wielu też takich, głównie pochodzących z Galilei, którzy byli świadkami działalności naszego Pana, którzy widzieli cuda, jakie uczynił, którzy byli świadkami tego, co stało się z Łazarzem. Oni widzieli te wszystkie rzeczy, które świadczyły o tym, że Jezus jest naprawdę kimś wyjątkowym. I to, że Pan dosiadł osiołka, było dla nich dowodem, że jest On gotów na objęcie urzędu króla. I zobaczcie, jaka jest teraz różnica. Powiedziałem, że wcześniej, gdy lud taki pobudzony euforią chciał, żeby Pan przedstawił się jako król, co on robił wcześniej, uciekał. A tutaj zupełnie inna postawa. Teraz Pan przejął inicjatywę. I tak przygotowany na tym osiołku ruszył w kierunku narodowej stolicy, by przedstawić się jako król. Kluczem do zrozumienia tej zmiany, jaka nastąpiła w Panu, mogą być słowa, jakie wypowiedział do swoich uczni, gdy oni skrytykowali postawę Marii, a zwłaszcza Judasz, który tam grał pierwsze skrzypce w tym, w tej scenie, gdzie Maria namaściła Pana. Po co było takie drogie perfumy, kosztowności wylewać? No nie lepiej było sprzedać, rozdać ubogim? Ale Pan miał świadomość tego, że już jest blisko kres Jego misji. On zdawał sobie sprawę z tego, że to, co zrobiła Maria, to jest przygotowanie Go na śmierć. Ale zanim ta śmierć miała nastąpić, miało nastąpić coś jeszcze. Coś, o czym teraz rozważamy. On zaprezentował się Izraelowi jako król. On znał proroctwa i wiedział o tym, że w zależności od tego, jak on postąpi, to od tego będzie zależało, czy te proroctwa zostaną wypełnione. Możemy być pewni tego, że w tym momencie apostołowie byli również bardzo podekscytowani. Oni byli zafascynowani widokiem Pana, gdy widzieli, że On wreszcie się objawił. On wreszcie się prezentuje Izraelowi jako ich król. Przecież oni na to czekali. Ich nadzieje były z tym związane. Oni chcieli razem z Nim panować, piastować urzędy. Gdy widzieli Pana, który jawnie już się tak przed Izraelem objawił, no to spodziewali się czego? Spodziewali się, że teraz dopiero naród izraelski zostanie wyzwolony spod buta rzymskiego. A oni razem z Nim będą piastowali różnego rodzaju ważne urzędy w celu naprawiania ludzi. Ale oni nie zwrócili uwagi na pewien ważny szczegół. Pan im o tym mówił, o królestwie, ale powiedział też o tym, że zanim to nastąpi, on będzie musiał cierpieć, on będzie musiał haniebnie umrzeć i wrócić na ziemię i dopiero wtedy będzie zakładał swoje królestwo w celu błogosławienia wszystkich ludzi. Gdy Pan ruszył na tym osiołku, no to ludzie kładli przed nim swoje płaszcze, kładli gałązki oliwne, palmowe, tak, że ten osiołek stąpał, tak jakby moglibyśmy powiedzieć, po takim dywanie. I również chcę powiedzieć, że ten zwyczaj układania szat też był Izraelitom znany. To nie było coś nowego. W ten sposób kiedyś, dużo wcześniej, uhonorowano Jehu. W drugiej Księdze Królewskiej, w 9 rozdziale, 13 wersecie jest taki fragment, który mówi: wtedy oni szybko zdjęli swoje szaty i położyli je pod nogi jego na samych stopniach, zadeli w trąby i zawołali: Jehu jest królem. Położyli swoje szaty. Jehu szedł po tych szatach. To, co Żydzi wykrzykiwali, gdy Pan jechał pośród nich na osiołku, relacjonują wszyscy ewangeliści. Wszyscy w swoich relacjach zawierają okrzyk, który był podniesiony: błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. Skąd to jest zaczerpnięte? Psalm 118. U Marka, w jego relacji, tam jest dodatkowe stwierdzenie, oni mówią o tym, że królestwo miało pochodzić od Dawida. A Łukasz jeszcze dodaje: na niebie pokój i chwała na wysokościach. To wszystko zdaje się wskazywać na to, że to nie byli tacy zupełnie nieświadomi ludzie, że pewna świadomość o tym, co mówiły proroctwa dotyczące ich narodu, no była w nich głęboko zakorzeniona. Oni potrafili w ten sposób wyrazić szacunek do swojej narodowej spuścizny zawartej w proroctwach. No i oczywiście możemy powiedzieć, że to nie był, ta ich reakcja, to nie był wyraz żadnego buntu, ani jakieś wywrotowe działanie mające na celu dokonanie politycznego przewrotu. Moglibyśmy raczej powiedzieć, że to był taki przypływ prostego, prowincjonalnego entuzjazmu. Takich zwykłych ludzi, prostych Galilejczyków, którzy cieszyli się, że właśnie mają takiego władcę, który jest jakby od nich. Czasem możemy obserwować, jak potrafią się cieszyć prości ludzie. Ja nie chcę powiedzieć o tym, że wykształceni ludzie nie potrafią się cieszyć, ale zwykły taki człowiek potrafi to jakieś, tą ekspresję wyrazić w taki sposób, że no, inaczej się to odbiera niż takie wyszukane ucieszenie się, takie przemyślane. Prości ludzie inaczej się trochę cieszą. Po tych dniach, kiedy to już dawno było za uczniami, oni wspomnieli na te wydarzenia, wspomnieli na proroctwo Zachariasza, na 9 rozdział i 9 werset, w którym czytamy: wesel się bardzo, córko syońska, wykrzykuj, córko jeruzalemska. Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny, i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu, oślicy. Oczywiście nie wszyscy byli z tego faktu zadowoleni. Byli w tym tłumie również tacy, którym się to nie podobało. Oni przyszli do Pana i mówią: zabroń im tak mówić. Dlaczego oni tak się zachowują? Nam się to nie podoba. Pan jednak i tym wskazał na pewne proroctwo. Bo co powiedział? Jeśli nie oni, to kamienie wnet wołać będą. Pan Jezus miał pełną świadomość, że jego prezentacja przed narodem izraelskim to tak naprawdę jest pewna formalność. Jest to wypełnienie proroctwa mające pozostawienie narodu żydowskiego bez wymówki. Gdyby po tym, jak wjechał do miasta, cały naród izraelski uznał go jako króla, uszanował go jako króla, to Pan Bóg obiecał im, że dostąpią niesamowitych błogosławieństw, największych błogosławieństw. Ale jak wiemy, tak się nie stało. Pan, znając treść proroctw, był zupełnie pewien tego, że zostanie odrzucony, że zostanie wzgardzony, a jego naród odwróci od niego swoją twarz. I choć dla całego otoczenia ta cała procesja miała taki wydźwięk bardzo radosny, uroczysty, to nasz Pan, mając świadomość tego, co będzie działo się dalej, chyba był przygnębiony. Myślę, że tak było, bo ewangeliści Mateusz i Łukasz zwracają uwagę na krótki przystanek, który zrobił Pan. On stanął na zboczu Góry Oliwnej, spojrzał w kierunku Jerozolimy i co zrobił? Zapłakał. Zapłakał. On wiedział, że ten naród, to miasto zostanie zniszczone i naród będzie niszczony. Pan zdawał sobie sprawę z tego, że tak jak teraz krzyczą Hosanna, tak za chwilę będą zdolni go odrzucić. Za co właśnie zostaną ukarani. I musimy powiedzieć, że to był punkt zwrotny dla narodu izraelskiego. I tylko nieliczni skorzystali z tej wielkiej łaski. Jako nasienie naturalne Abrahama, brat Bogdan o tym mówił, oni mieli przywilej, by skorzystać z błogosławieństw, ale gdy odrzucili Pana, te błogosławieństwa przeszły na pogan. Jak to jest możliwe, że ludzie krzyczą Hosanna, a w sumie za chwilę z tych samych ust wychodzą inne okrzyki. Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj go! Wtedy Żydzi ulegli wykreowanej przez faryzeuszy innej rzeczywistości. Spreparowanej rzeczywistości. Wpływ autorytetu, jakim nauczeni w piśmie cieszyli się wśród Izraelitów, spowodowało to, że usłuchali ich podszeptów, no i wpisali się jakby w ich narrację. Gdy zostali postawieni przed alternatywą, Barabasz czy Jezus, kogo wybrali? Bandziora. Dzisiaj różne grupy interesów wykorzystują środki masowego przekazu. Również w tym celu, by kreować pewną równoległą rzeczywistość. Dzisiaj trolle to już nie są takie złośliwe krasnoludki w lesie z bajek dla dzieci. Dzisiaj trolle to są świadomi ludzie, którzy celowo wprowadzają w sieci, w internecie, dezinformację. Taki jest ich cel. Ich działalność prowadzi do tego, że zdawać by się mogło, ludzie trzeźwo myślący ulegają różnym absurdalnym teoriom, absurdalnym sugestiom. Jest takie określenie, które prawdopodobnie za czasów Lenina było stosowane, pożyteczni idioci. To byli ludzie, którzy powielali pewne rzeczy, które im zostały przekazane, pewne kłamstwa. I tak samo jest dzisiaj. Ludzie, którzy wydawać by się mogło, często są świetni, ulegają czasem różnym informacjom i powtarzają je dalej, podbudowując jeszcze je własnym autorytetem. Dzisiaj to się nazywa fake newsy. I choć minęło tyle lat od 1933 roku, prawie 2000 lat, to autor tego zamieszania ciągle jest ten sam. To jest szatan. Tak jak kiedyś posłużył się żydowskim klerem, tak dzisiaj wykorzystuje współczesne nam elity. I jak wtedy był przekonany, że doprowadzając do ukrzyżowania Pana, krzyżuje boskie plany, tak samo dzisiaj, rozpowszechniając różne fałszywe informacje, myśli, że pokrzyżuje plany Boga. Wróćmy jeszcze do wjazdu Pana. To był zupełnie inny wjazd, zupełnie inna prezentacja króla, księcia pokoju, od triumfalnych wjazdów, które mamy zanotowane na kartach historii ludzkiej. Dzisiaj wielcy zdobywcy, no tacy z historii to byśmy mogli powiedzieć, na przykład Aleksander Wielki, czy Napoleon, czy inni może bardziej nam współcześni lub nawet dzisiejsi przywódcy są również okryci nimbem chwały. Jednak gdy myślimy o ich zwycięstwach, to niestety musimy odwrócić wzrok od tego, ile te zwycięstwa pochłonęły ofiar. Nie myślimy wtedy o zabitych, tysiącach rannych, o sierotach, o wdowach, o spalonych domach. Wszystkie dobra zdobyte przemocą mają swoją straszliwą cenę. Z tego powodu, z tego punktu widzenia, Jezus, Książę Pokoju, wygląda zupełnie inaczej. Za nim podąża zwycięska armia świętych. To jest wspaniały widok. Tutaj nie trzeba odwracać oczu. Tutaj wszyscy chcą to zobaczyć. Ale oni zwyciężają przez co? Przez ofiarowanie samych siebie. Pan daje wskazówkę, jak można stać się razem z nim zwycięzcą. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą i miłą Bogu, bo taka powinna być duchowa służba wasza. Chrześcijańskie działania wojenne różnią się zdecydowanie od każdej innej świeckiej wojny. Jest to walka przeciwko grzechowi i przeciwko własnej woli, którą każdy wojownik powinien podporządkowywać pod wolę Bożą. To jest zwycięstwo przez śmierć. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Dzisiaj świat tego nie rozumie. Pozna to dopiero w przyszłości. I króciutko na zakończenie chciałbym jeszcze wrócić do kwestii Niedzieli Palmowej. Tak jak już powiedziałem na wstępie, na podstawie relacji Jana wiemy o tym, że uczta w Betanii miała miejsce na 6 dni przed ukrzyżowaniem Pana, czyli w sobotę wieczorem. Inaczej mówiąc, na początku 9 Nisan, który kończył się w niedzielę o 18:00. Oczywiście wszyscy zgadzamy się z faktem, że Jezus został ukrzyżowany 14 Nisan jako antytypiczny baranek. Przeznaczenie na śmierć baranka miało miejsce 10 Nisan. I skoro więc Pan umarł 14 Nisan w porze dziennej, czyli w piątek, to ten 14 Nisan musiał trwać od naszego czwartku od godziny 18 do piątku do godziny 18. Zatem analogicznie rzecz biorąc, 10 Nisan przypadał od 18 w niedzielę do 18 w poniedziałek. Brat Johnson podaje, z czym myślę się wszyscy zgadzamy, że wjazd Jezusa do Jerozolimy nie miał miejsce w niedzielę, tak jak inni to uważają, ale w poniedziałek z rana, w dziennej porze 10 Nisan, a nie w niedzielę 9 Nisan. Zwolennicy Niedzieli Palmowej, nasi bracia katolicy, jak również okazuje się nasi bracia świadkowie, oni zakładają, że miało to miejsce jednak w niedzielę, a utrzymują tak, podpierając się stwierdzeniem apostoła Jana, że miało to miejsce nazajutrz po uczcie w Betanii. Przyjmując jednak żydowski sposób liczenia dni, uczta miała miejsce na początku 9 Nisan, czyli no wieczorem w sobotę. Tak? Później był 9 Nisan, część dzienna. Nie mamy relacji, co tam się wydarzyło. Możemy tylko domniemywać, że w tym czasie Judasz układał się z kapłanami. No i potem następuje godzina 18 naszego czasu, rozpoczyna się 10 Nisan. Czyli inaczej rzecz mówiąc, mowa nazajutrz, to jeśli 9 Nisan miała miejsce uczta, chociaż to było powiedzmy od wieczora, to nazajutrz po 9 Nisan to już jest 10 Nisan. A pora dzienna 10 Nisan wypadała w poniedziałek. Nie wiem, czy to jasno wytłumaczyłem, ale jestem przekonany, że miało to miejsce w poniedziałek. Chcę powiedzieć, że na wstępie zaznaczyłem, że temat ma związek z rocznicą wjazdu Pana do Jerozolimy, ale przyznaję się, jestem w tym trochę nieprecyzyjny, bo 10 Nisan rozpocznie się dzisiaj wieczorem o godzinie 18, a wjazd Pana był w dziennej porze, czyli tak naprawdę jutro, ale myślę, że to nie jest przeszkodą w tym, abyśmy dzisiaj trochę pomyśleli o tym, co Pan przeżywał, jakie doświadczenia towarzyszyły mu w tej króciutkiej podróży na osiołku, jak on perspektywicznie potrafił wyprzedzić wydarzenia. Wiedział o tym, że wkrótce będzie musiał umrzeć, ale wiedział też o tym, że jeśli wszystko wypełni tak, jak mu ojciec polecił, to zdobędzie dla nas coś niewyobrażalnego. No i dzięki temu, co Pan uczynił, oczywiście my również możemy śmiało spoglądać w przyszłość. Pan odkrył nam swój plan i dziękujemy Mu za to, że mamy wgląd w ten plan. Mam nadzieję, że ta krótka lekcja jakby wprowadzi nas w pewien nastrój, który towarzyszy nam w związku ze zbliżającą się pamiątką śmierci naszego Pana. Dziękuję bardzo za wysłuchanie.